Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Lajmena Franka Bauma zatytułowanej Czarnoksiężnik z krainy Oz. W przekładzie Stefanii Wortman. Czyta Anna Apostolakis. Wstęp. Folklor, legendy, mity i bajki były ulubione przez młodzież od wieków, albowiem każdy zdrowy młody człowiek żywi naturalną i instynktowną miłość do opowieści, które są fantastyczne, cudowne i ewidentnie nieprawdziwe. Uskrzydlone wróżki braci Grimm i Andersena wlały w dziecięce serca o wiele więcej radości niż jakiekolwiek inne wykreowane przez człowieka stwory. Niemniej staroświeckie bajki, obsłużywszy już wiele pokoleń dzieci, dzisiaj mogą zostać na półkach dziecięcych bibliotek zaklasyfikowane jako zabytkowe. Nadeszła bowiem pora na cykl nowych, cudownych opowieści, z których wyeliminujemy stereotypowych dżinów, karły i wróżki, a także wszystkie owe mrożące krew w żyłach incydenty, które autorzy wymyślili, by przekazać napawające strachem przesłanie moralne każdej opowieści. Dzisiejsza młodzież uczy się moralności w szkole, dlatego też dzieci dnia dzisiejszego w cudownych opowieściach szukają jedynie rozrywki, zadowolone, że mogą zapomnieć o wszystkich straszliwych przygodach bohaterów. Mając to właśnie na uwadze, napisałem Czarnoksiężnika z krainy Oz, po to tylko, by współczesnym dzieciom sprawić przyjemność. Ma to być unowocześniona bajka, zachowująca radość i zachwycenie, eliminująca jednak wszelkie smutki i koszmary. Lyman Frank Baum, Chicago, kwiecień 1900 roku. Rozdział pierwszy. Huragan. Dorota mieszkała w Kansas, w samym środku wielkich prerii, razem z wujem, który nazywał się Henryk i był rolnikiem, i ciotką, która miała na imię Emilia i była żoną wuja Henryka. Dom mieli nieduży, ponieważ materiały na budowę trzeba było sprowadzać pociągiem z bardzo daleka. Cztery ściany, podłoga i dach tworzyły tylko jedną izbę. A w tej izbie znajdował się zardzewiały piec kuchenny, kredens, stół, trzy, a może cztery krzesła i łóżka. Wuj Henryk i ciotka Emilia mieli wielkie łoże w jednym kącie izby, a Dorota małe łóżeczko w drugim kącie. W domku nie było strychu ani nawet piwnicy, tylko niewielki dół wykopany w ziemi pod podłogą, który nazywano wichrową piwnicą, ponieważ rodzina ukrywała się tam podczas straszliwych huraganów, niszczących wszystko wokoło. Do tej ciemnej jamy w ziemi schodziło się po drabinie przez klapę w podłodze. Kiedy Dorota wychodziła przed dom, widziała przed sobą tylko wielkie prerie otaczające ją ze wszystkich stron. Ani drzewa, ani domy nie mąciły jednostajnej płaszczyzny graniczącej z dalekim niebem. Słońce spaliło ziemię na szarą skorupę porytą rozpadlinami. Nawet trawa nie była zielona, bo słońce wysuszyło długie źdźbła i wszędzie panowała monotonna, szara barwa. Ściany domu były niegdyś kolorowe, ale słońce skruszyło farbę, a deszcz ją spłukał, więc teraz i dom był tak samo nudno szary, jak wszystko dookoła. Gdy ciotka Emilia przyjechała tutaj, była młodą, ładną kobietą. Jej oczy były niegdyś błyszczące, ale słońce i wicher zabrały ich blask i zostawiły szarość. Jej policzki i wargi były niegdyś czerwone, ale teraz pobladły, bo słońce i wicher zabrały ich czerwień. Ciotka Emilia była chuda, mizerna i nigdy się nie uśmiechała. Kiedy Dorota po stracie rodziców zamieszkała u niej, śmiech dziecka tak zdumiewał ciotkę Emilię, że z krzykiem przyciskała rękę do serca, słysząc wesoły głosik Doroty. I ciągle jeszcze ją dziwiło, że dziewczynka znajduje jakieś powody do śmiechu. Wuj Henryk nigdy się nie śmiał. Pracował ciężko od rana do wieczora i nie wiedział, co znaczy radość. Wuj Henryk był także cały szary, począwszy od siwej, długiej brody, aż do butów pokrytych pyłem. Wygląd miał surowy i uroczysty, a odzywał się rzadko. Jedynie Toto rozweselał Dorotę, ratując ją dzięki temu od zszarzenia i upodobnienia się w ten sposób do tego, co ją otaczało. Toto nie był szary. Był to czarny piesek o długiej, jedwabistej sierści i czarnych oczkach, które mrugały wesoło po obu stronach malutkiego, śmiesznego noska. Toto dokazywał przez cały dzień, a Dorota bawiła się razem z nim i kochała go bardzo. Dzisiaj jednak nie można się było bawić. Wuj Henryk siedział na progu chaty i wpatrywał się z niepokojem w niebo, jeszcze bardziej szare niż zwykle. Dorota stała w drzwiach z Totem na ręku i też patrzyła w niebo. Ciotka Emilia zmywała naczynia. Z daleka, z północy, nadleciał głuchy jęk wichury. Wuj Henryk i Dorota ujrzeli, jak długie źdźbła trawy pochyliły się nisko przed nadciągającą burzą. Znowu w powietrzu rozległ się ostry świst, tym razem z południa, a kiedy spojrzeli w tamtą stronę, i tam również zobaczyli falowanie traw. Nagle wuj Henryk zerwał się. Huragan się zbliża, krzyknął do żony. Trzeba się zająć bydłem. I pobiegł w kierunku stajni i obory. Ciotka Emilia rzuciła robotę i pośpieszyła do drzwi. W okamgnieniu zorientowała się, że niebezpieczeństwo jest tuż, tuż. Prędko, Doroto, krzyknęła, uciekaj do piwnicy. Toto wyrwał się z ramion Doroty i ukrył się pod łóżkiem, a dziewczynka usiłowała wyciągnąć go stamtąd. Ciotka Emilia, przerażona, podniosła klapę w podłodze i zaczęła po drabinie schodzić do piwnicy. Dorota schwytała wreszcie psa i chciała zejść za ciotką. Gdy przebiegła już połowę izby, wicher zawył straszliwie. Dom zadrżał w posadach i Dorota, straciwszy równowagę, upadła na podłogę. Wtedy stała się rzecz dziwna. Dom zakręcił się w koło dwa, a może trzy razy i uniósł się powoli w powietrze. Dorocie zdawało się, że leci balonem. Północne i południowe wichry spotkały się w miejscu, gdzie stał dom. I oto dom znalazł się w samym środku huraganu. Wewnątrz huraganu było właściwie spokojnie, ale potężna siła wichru, cisnąca dom ze wszystkich stron, unosiła go ciągle w górę, aż na sam szczyt trąby powietrznej. Zawisł w powietrzu, a wiatry niosły go coraz dalej i dalej, tak lekko jak piórko. Było bardzo ciemno. Wiatr wył wokół niej straszliwie, ale pomimo lęku ten sposób podróżowania podobał się Dorocie. Gdy minęły pierwsze wstrząsy i dom przestał huśtać się gwałtownie na wszystkie strony, miała przyjemne wrażenie, że ktoś kołysze ją łagodnie jak dziecko w kołysce. Toto wcale nie był zachwycony. Biegał po izdebce i głośno szczekał. Dorota natomiast siedziała spokojnie na podłodze, oczekując, co będzie dalej. Tymczasem Toto podszedł zbyt blisko do podniesionej klapy w podłodze i wpadł w dziurę. W pierwszej chwili Dorota przeraziła się, że już po nim, gdy nagle zobaczyła długie ucho sterczące w otworze. To pęd wichru, wiejącego z ogromną siłą, przycisnął Tota do podłogi z drugiej strony i nie pozwolił mu spaść na ziemię. Dorota przyczołgała się do otworu, schwyciła Tota za ucho i wciągnęła go do izby, a potem zamknęła klapę, żeby nic podobnego więcej się nie zdarzyło. Mijała godzina za godziną i powoli Dorota przestała się lękać. Czuła się tylko strasznie samotna. Wiatr wył tak głośno, że wydawało się jej, jakby ogłuchła. Z początku zastanawiała się, czy rozbiłaby się w kawałki, gdyby dom runął na ziemię. Ale kiedy czas mijał i nic strasznego się nie działo, przestała się martwić i postanowiła spokojnie czekać, co przyniesie przyszłość. Wreszcie, pełzając po chwiejącej się podłodze, doczołgała się do swego łóżeczka i położyła się. Toto ułożył się obok niej. Pomimo kołysania się domu i wycia wichru, Dorota zamknęła oczy i zasnęła głębokim snem. Rozdział drugi. Narada z manczkinami. Obudził ją wstrząs tak gwałtowny, że gdyby Dorota nie leżała na miękkim łóżku, mogłaby się potłuc. Łapiąc z trudem oddech, zastanawiała się, co też się stało. Toto dotknął zimnym noskiem jej twarzy i westchnął smutno. Dorota usiadła i zauważyła, że dom stoi nieruchomo. Nie było już ciemno. Słońce zaglądało do okna, zalewając swym blaskiem izdebkę. Wyskoczyła z łóżka, wraz z Totem podbiegła do drzwi i otworzyła je na oścież. Gdy spojrzała przed siebie, krzyknęła ze zdumienia. Przed jej oczami roztaczał się cudowny widok. Huragan zaniósł dom, bardzo delikatnie jak na huragan, w sam środek najcudowniejszej pod słońcem krainy. Wokoło rozciągały się prześliczne trawniki o delikatnej zieleni, obramowane pięknymi starymi drzewami, których gałęzie uginały się pod ciężarem wspaniałych, soczystych owoców. Klomby niezwykłych kwiatów mieniły się wszystkimi barwami, a przepysznie upierzone ptaki śpiewały wśród drzew i krzewów, trzepocząc skrzydłami. Niedaleko biło małe źródełko, iskrzące się wśród zielonych brzegów i szepczące coś głosem pełnym słodyczy do małej dziewczynki, która mieszkała tak długo wśród wyschłych, szarych prerii. Gdy Dorota stała tak, wpatrując się z zachwytem w nieznany, a piękny krajobraz, zauważyła, że podąża ku niej gromadka najdziwniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek w życiu widziała. Nie byli tak wysocy jak dorośli, których znała. Nawet jej nie przewyższali wzrostem, chociaż wyglądali na starszych od niej. Kiedy podeszli bliżej, dziewczynka stwierdziła, że są to trzej mężczyźni i jedna kobieta, wszyscy bardzo dziwacznie ubrani. Nosili okrągłe kapelusze, które sterczały co najmniej na wysokość stopy nad ich głowami, ozdobione małymi dzwoneczkami wokół ronda, dźwięczącymi cicho przy każdym poruszeniu. Kapelusze mężczyzn były niebieskie, a kapelusz kobiety – biały. Biała także była jej szata, spływająca faliście z ramion, w fałdach której migotały małe gwiazdki, błyszczące w słońcu jak brylanty. Ubrania mężczyzn były niebieskie, w tym samym odcieniu co kapelusze, i nawet szpice starannie oczyszczonych butów miały głęboki ton błękitu. Mężczyźni, jak sądziła Dorota, byli chyba w wieku wuja Henryka, bo dwóch z nich nosiło brody. Ale mała kobieta była bez wątpienia starsza. Twarz miała porytą zmarszczkami, włosy prawie zupełnie siwe i poruszała się z trudem. Gdy ludzie ci zbliżyli się do domku, w którego drzwiach stała Dorota, mężczyźni zatrzymali się i zaczęli coś szeptać między sobą, jak gdyby obawiali się iść dalej. Ale maleńka staruszka podeszła do dziewczynki, skłoniła się nisko i powiedziała miłym głosem: — Bądź pozdrowiona, szlachetna czarodziejko, w krainie manczkinów. Jesteśmy ci niewymownie wdzięczni za uśmiercenie złej czarownicy ze wschodu i za to, że uwolniłaś nasz lud z długoletniej niewoli. Dorota ze zdumieniem wysłuchała tego przemówienia. Co właściwie staruszka miała na myśli, nazywając ją czarodziejką i mówiąc o zabiciu złej czarownicy ze wschodu? Dorota była małą, zwykłą dziewczynką, którą huragan zaniósł wiele mil od domu. I nigdy w życiu nikogo nie zabiła. Ale staruszka wyraźnie czekała na odpowiedź. Dorota odrzekła więc z wahaniem: — Pani jest bardzo uprzejma, ale to chyba pomyłka. Nie zabiłam nikogo, ale twój domek to zrobił. rzekła stara kobieta. Więc to wszystko jedno. Spójrz, mówiła dalej, wskazując na węgieł domu. Tam, spod belki, sterczą jeszcze jej nogi. Dorota spojrzała i krzyknęła z przerażenia. W istocie, spod wielkiej belki, na której dom się opierał, wystawały stopy w srebrnych trzewiczkach o wydłużonych, spiczastych noskach. Ach, mój Boże, ach, mój Boże! Wołała Dorota, załamując ręce. Dom runął na nią! Co robić? Nic już nie można zrobić, odparła spokojnie staruszka. Ale kto to był? Spytała Dorota. To była zła czarownica ze wschodu, jak ci już mówiłam, odpowiedziała staruszka. Trzymała w niewoli cały naród manczkinów, każąc im dzień i noc pracować dla siebie. Teraz wszyscy są wolni i dziękują ci z całego serca. Kim są manczkinowie? To są mieszkańcy krainy wschodu, w której panowała zła czarownica. Czy pani też jest manczkinką? Spytała Dorota. Nie, ale jestem ich przyjaciółką, chociaż mieszkam w krainie północy. Kiedy manczkinowie zobaczyli, że czarownica ze wschodu nie żyje, wysłali do mnie jaskółkę z wieścią, a ja natychmiast przybyłam. Jestem czarownicą z północy. Ach! Wykrzyknęła Dorota. Czy pani jest prawdziwą czarownicą? Oczywiście, odparła staruszka. Ale jestem dobrą czarownicą i ludzie mnie kochają. Nie jestem jednak tak potężna jak zła czarownica ze wschodu, która tu panowała, bo inaczej sama mogłabym uwolnić tych ludzi. A ja myślałam, że wszystkie czarownice są złe, powiedziała dziewczynka, trochę przestraszona spotkaniem z prawdziwą czarownicą. O nie, to zupełnie mylne pojęcie. W krainie Oz były cztery czarownice, a dwie z nich, mieszkanki północy i południa, są dobrymi czarownicami. Wiem to na pewno, bo jestem jedną z nich. Natomiast te obydwie ze wschodu i zachodu są złymi czarownicami. Ale teraz, kiedy zabiłaś czarownicę ze wschodu, została tylko jedna zła czarownica w całej krainie Oz. Ta, która mieszka na zachodzie. Ale, rzekła Dorota po chwili namysłu, ciotka Emilia mówiła mi zawsze, że wszystkie czarownice poumierały dawno, dawno temu. A kto to jest ciotka Emilia? Zapytała staruszka. To moja ciotka mieszka w Kansas, skąd właśnie przybyłam. Czarownica z północy, z pochyloną głową i oczami wbitymi w ziemię, rozmyślała przez chwilę. Wreszcie uniosła głowę i powiedziała: Nie wiem, gdzie jest Kansas, nigdy o nim nie słyszałam. Powiedz, czy to kraj cywilizowany? Ależ tak, odrzekła Dorota. Więc to właśnie dlatego. Jestem przekonana, że w cywilizowanych krajach nie ma już czarownic ani czarowników, ani czarodziejek, ani czarodziejów. Ale kraina Oz nigdy nie była cywilizowana, bo jesteśmy odcięci od reszty świata. Dlatego też między nami ciągle jeszcze są czarownice i czarodzieje. Kto to są czarodzieje? Spytała Dorota. Sam Oz jest wielkim czarnoksiężnikiem, odrzekła staruszka, zniżając głos do szeptu. Jest potężniejszy od nas wszystkich razem. Mieszka w szmaragdowym grodzie. Dorota chciała jeszcze o coś zapytać, ale właśnie manczkinowie, którzy dotychczas zachowywali milczenie, wydali głośny okrzyk, wskazując na węgieł domu, pod którym leżała zła czarownica. — Co się stało? — spytała staruszka. Spojrzała i roześmiała się. Nogi złej czarownicy zniknęły. Pozostały tylko srebrne trzewiczki. — Była tak stara — objaśniła czarownica z północy — że słońce po prostu ją wysuszyło. Pozbyliśmy się jej na zawsze. Srebrne trzewiczki są twoją własnością. Sięgnęła po nie, podniosła z ziemi i, strząsnąwszy z nich pył, dała Dorocie. Czarownica ze wschodu była dumna ze swych srebrnych trzewiczków, powiedział jeden z manczkinów. Jakieś czary są w nich zaklęte. Ale jakie? Nigdy nie było nam wiadome. Dorota zaniosła trzewiczki do domu i postawiła na stole. Potem znów stanęła w progu i powiedziała do manczkinów: Chciałabym bardzo wrócić do wuja i cioci, Na pewno się o mnie martwią. Czy możecie mi w tym pomóc? Mali człowieczkowie i czarownica spojrzeli naprzód na siebie, a potem na Dorotę i potrząsnęli głowami. Niedaleko stąd, na wschodzie, powiedział jeden z nich, znajduje się wielka pustynia, przez którą nikt jeszcze nie przeszedł. To samo na południu, powiedział inny. Byłem tam, widziałem. Na południu znajduje się kraina kwadlingów. Powiedziano mi, odezwał się trzeci człowieczek, że podobnie jest na zachodzie, gdzie żyją winkowie. A krajem tym rządzi zła czarownica z zachodu, która z każdego, kto wejdzie w jej drogę, czyni niewolnika. Moim domem jest północ, rzekła stara pani, i też graniczy z ową wielką pustynią, która otacza krainę Os. Obawiam się, że musisz pozostać z nami. Słysząc te słowa, Dorota rozpłakała się. Czuła się bowiem bardzo osamotniona wśród tych dziwacznych ludzików. Jej łzy wzruszyły tkliwe serca manczkinów, którzy natychmiast wyciągnęli chusteczki do nosa i również zaczęli szlochać. Ale staruszka zachowała się zupełnie inaczej. Zdjęła z głowy czapeczkę i umieściła ją szpicem na czubku nosa, licząc raz, dwa, trzy uroczystym tonem. Czapka zmieniła się natychmiast w ołowianą tabliczkę, na której ukazał się napis złożony z wielkich, białych, jak gdyby nakreślonych kredą liter. Niech Dorota uda się do szmaragdowego grodu. Staruszka zdjęła tabliczkę z czubka nosa i odczytawszy napis spytała. Czy masz na imię Dorota, moje dziecko? Tak, odpowiedziała dziewczynka, ocierając łzy. Więc musisz iść do szmaragdowego grodu. Może Os zechce ci pomóc. Gdzie jest ten gród? Spytała Dorota. Znajduje się dokładnie w samym środku kraju, a rządzi nim Os, wielki czarnoksiężnik, o którym ci opowiadałam. Czy to dobry człowiek? Zaniepokoiła się dziewczynka. To dobry czarnoksiężnik. Nie mogę ci powiedzieć, czy jest człowiekiem, bo go nigdy nie widziałam. Jak się tam dostanę? Dopytywała się Dorota. Musisz zaufać własnym nogom. To daleka droga. Raz prowadzi przez krainę miłą i wesołą, to znów przez ciemną i straszliwą. Użyję jednak całej mojej czarodziejskiej wiedzy, żeby ci się nic złego nie stało. Czy pójdzie pani ze mną? Spytała Dorota, która zaczęła uważać staruszkę za swoją jedyną przyjaciółkę. Tego nie mogę uczynić, powiedziała kobieta. Ale pocałuję cię na pożegnanie, a nikt nie ośmieli się skrzywdzić istoty, którą ucałowała czarownica z północy. Podeszła bliziutko do Doroty i pocałowała ją lekko w czoło. Jej usta pozostawiły okrągły, błyszczący znak, który Dorota odkryła dopiero później. Droga do szmaragdowego grodu wybrukowana jest żółtą, kamienną kostką, powiedziała czarownica. Nie możesz więc zabłądzić. Gdy znajdziesz się przed obliczem Oza, nie lękaj się go, ale opowiedz mu o sobie i poproś o pomoc. A teraz żegnaj, moja miła. Trzej manczkinowie pochylili się nisko przed dziewczynką i życzyli jej przyjemnej podróży. Czarownica skinęła Dorocie przyjaźnie głową, zakręciła się trzy razy na lewej pięcie i zniknęła ku wielkiemu zaskoczeniu małego Tota, który teraz dopiero zaczął ją hałaśliwie oszczekiwać, bo dotychczas, gdy znajdowała się obok niego, bał się nawet warknąć. Ale Dorota, wiedząc o czarodziejskiej mocy staruszki, spodziewała się jej zniknięcia w ten właśnie sposób i wcale się nie zdziwiła. Rozdział trzeci. Dorota ratuje stracha na wróble. Kiedy Dorota została sama, poczuła głód. Podeszła więc do szafy, ukroiła kromkę chleba i posmarowała masłem. Kawałek dała Totowi, a potem wzięła z półki wiaderko, poszła do źródełka i napełniła czystą, iskrzącą się wodą. Toto biegał pod drzewami i oszczekiwał siedzące na nich ptaki. Gdy Dorota chciała go stamtąd zabrać, ujrzała wspaniałe owoce zwieszające się z gałęzi. Zerwała kilka, uważając, że mogą być świetnym uzupełnieniem śniadania. Potem wróciła do domu, napiła się zimnej, czystej wody, napoiła Tota i zaczęła robić przygotowania do podróży. Dorota miała tylko dwie sukienki na zmianę, ale tak się szczęśliwie złożyło, że ta druga, z płótna w biało-niebieską kratkę, wisiała czysta na wieszaku koło łóżka. I chociaż niebieski kolor wyblakł trochę od częstego prania, była to jeszcze ciągle ładna sukienka. Dziewczynka umyła się starannie, przebrała w świeżą sukienkę i włożyła na głowę różową czapeczkę dla ochrony przed słońcem. Wyjęła chleb z kredensu i włożyła go do koszyczka, przykrywając białą serwetką. Wreszcie przyjrzała się uważnie swoim nogom. Niestety, buty były już bardzo zniszczone. Na pewno nie wytrzymają długiej podróży, powiedziała do Tota. A Toto spojrzał na nią czarnymi ślepkami i poruszył ogonem, dając jej w ten sposób znak, że wszystko rozumie. Naraz Dorota zobaczyła leżące na stole srebrne trzewiczki czarownicy ze wschodu.